Metropolia w kontekście.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Piotr Maciaszek i mam zaszczyt przeprowadzić dla Państwa dzisiaj debatę na temat gdańskich dzielnic. Moimi i Państwa gośćmi są pani Beata Dunajewska, radna miasta Gdańska.
Dzień dobry.
Pan Paweł Kordowski, przedstawiciel Biura Rady Miasta Gdańska.
Dzień dobry.
Pan Karol Ważny, przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa.
Dzień dobry.
I pan Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący zarządu dzielnicy Brzeźno.
Dzień dobry.
W ostatnim czasie była duża dyskusja na temat tego, w jaki sposób dzielnice powinny się kontaktować z Biurem Rady Miasta, ogólnie z organami miasta i jednostkami organizacyjnymi. Zanim jednak przejdziemy do dyskusji na temat zespołu, chciałem się zapytać, w jaki sposób wyglądało to dotychczas? Jak przedstawiciele dzielnic widzieli dotychczas komunikację na linii dzielnica-miasto, a także jak przedstawiciele miasta widzieli, jak często dzielnice zwracały się z prośbą o różne rzeczy, czego one zazwyczaj dotyczyły, co według Państwa odbywało się w taki sposób, jak należy, a w czym jednak te komunikacje należałoby poprawić?
Jeżeli chodzi o zakresy tematyczne, myślę, że przede wszystkim ta współpraca odbywała się na linii zarządy dzielnic, które są statutowo uprawnione do reprezentowania dzielnic, a jednostki merytoryczne miasta, czyli myślę tutaj głównie o tych jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację infrastruktury lub jej utrzymanie, czyli obecnie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska i Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, chociaż oczywiście też Wydział chociażby Programów Rozwojowych, który jest odpowiedzialny za, mówiąc tak kolokwialnie, rozdzielanie pieniędzy, też był takim dużym partnerem w zakresie tych dyskusji. No, na pewno warto wskazać na Wydział Rozwoju Społecznego, który w sferze czy to edukacji, czy problemów społecznych ma wiele do powiedzenia i w związku z tym na pewno też był to istotny adresat spraw, które z dzielnic wypływały. W sprawach takich bieżących, formalnych, związanych z prowadzeniem sesji, związanych z analizą uchwał, które są podejmowane przez Rady Dzielnic, no to przewodniczący rad przekazują te informacje do tu obecnego Pawła Kordowskiego, który następnie też przekazuje te materiały, chociażby uchwały do analizy mecenasowi Andrzejowi Budakowskiemu, który analizuje je pod względem zgodności z prawem. No i myślę, że w zasadzie wszystkie te kontakty, w zależności od tego, jak dzielnice sobie to, mówiąc kolokwialnie, zorganizowały, całkiem dobrze mogły przebiegać, tylko problemem moim zdaniem podstawowym jest to, że wiele tych spraw, tej współpracy nie jest w żaden sposób unormowane ani w statucie, ani w żadnych aktach wewnętrznych dotyczących funkcjonowania urzędu i tych jednostek organizacyjnych i w związku z tym w wielu sprawach, zwłaszcza tam, gdzie te dzielnice nie były wystarczająco aktywne, takie prężne przy poruszaniu tych spraw, po prostu mogły się pojawić pewne tarcia czy brak odpowiedniej komunikacji, bo nie zawsze, zwłaszcza ze strony urzędniczej, te informacje o sprawach dzielnicowych były w odpowiedni sposób przekazywane. Stąd też myślę, że to jest taki największy problem, który w dzielnicach występuje.
Jeśli chodzi o punkt widzenia mój jako przedstawiciela Rady Dzielnicy Brzeźno, to najwięcej kontaktów mam wrażenie, że mamy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni i z Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych. A z tych dwóch instytucji chyba jednak Gdański Zarząd Dróg i Zieleni to jest adresat znacznej części naszych wystąpień. Przebiega to w sposób zazwyczaj taki czysto interwencyjny, czyli jest konkretny problem, który zgłaszają nam mieszkańcy, my się zwracamy z tym problemem do odpowiedniej instytucji i tutaj, tak jak mówię, bardzo często jest to Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, przy czym, co warto podkreślić, ustalenie, kto ze strony organów miasta, która instytucja odpowiada za dane zagadnienie, no żeby zadziałać szybko, to Rada Dzielnicy musi być w stanie ustalić, do kogo się konkretnie zwrócić. I tak jak to funkcjonuje dzisiaj, jak funkcjonowało do tej pory, czyli właśnie interwencja w konkretnej instytucji, to jest rozwiązanie bardzo dobre, natomiast wymaga tego, żeby Rady Dzielnic również działały profesjonalnie i potrafiły zdiagnozować, w czym leży problem i kto instytucjonalnie za ten problem odpowiada. No i tutaj klasycznym przykładem jest przykładowo chodnik czy nawierzchnia jezdni, gdzie w momencie, w którym jest to pas drogowy, to odpowiada za ten pas drogowy gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Natomiast jeśli już wchodzimy w podwórze, które jest własnością gminy miasta Gdańska, jak zobaczymy na mapy, to jest to własność gminy miasta Gdańska, natomiast jest już w zarządzie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych i na tym polu my w Brzezinie nie mamy z tym problemu. Znaczy po prostu ustalamy, co do kogo należy i interweniujemy we właściwych miejscach, ale potrafię sobie wyobrazić, że nie wszystkie rady są w stanie od razu jednoznacznie wszystkie te kwestie określić i gdyby funkcjonował no jednak taki punkt wspólny, do którego zgłasza się wszystkie problemy i to konkretna osoba w Urzędzie Miejskim na przykład rozdysponowywałaby dalej, kto się powinien tym zająć, no dla rad dzielnic, które są organami tylko pomocniczymi i nie zawsze należy oczekiwać, że one będą z takim stuprocentowym zawodowym profesjonalizmem działały, no bo są to społecznicy, no to byłoby to rozwiązanie, które prawdopodobnie ułatwiłoby takim radom funkcjonowanie. Natomiast z naszego punktu widzenia, no jako Rady Dzielnicy Brzeźno, to tak jak mówię, interweniujemy w konkretnych organach. Jeśli chodzi o te kwestie formalne, o których wspomniał mój przedmówca, no to dokładnie tak to wygląda. Tutaj z kolei za to odpowiada Biuro Rady Miasta Gdańska. Natomiast no, tych kwestii formalnych nie ma aż tak wiele. Też jest tak, że jednak przynajmniej u nas większość wystąpień, większość interwencji to są takie interwencje merytoryczne właśnie do tych konkretnych instytucji, a kwestie formalne to jest no niejako kwestia drugorzędna, prawda, bo tutaj możemy się zajmować sami sobą, ale chodzi jednak o to, żeby pomagać mieszkańcom i naprawiać dzielnice i tych interwencji jest najwięcej, tych kontaktów jest najwięcej.
To poproszę może pani Beata Dunajewska, jak wygląda kontakty na linii dzielnice-miasto z punktu widzenia Rady Miasta Gdańska?
Ja myślę, że na pewno rola rad dzielnic wzrosła znacząco w tej kadencji, w poprzedniej. Generalnie chyba tak dobrze nie było. Mam takie wrażenie, że po pierwsze ta współpraca między radnymi miasta i radnymi dzielnic w danym okręgu coraz bardziej się rozwija, natomiast też rady dzielnic po tych latach stały się bardziej profesjonalne i to, co powiedział Cezary, niektórzy nie mają problemu z ustaleniem, do kogo zgłosić problem, inni ten problem mają i wtedy właśnie pojawia się radny miasta, który zawsze w takich kontaktach może pomóc. Ja z tymi mniejszymi dzielnicami, takimi jak Olszynka, Rudniki czy Krakowiec Górki Zachodnie, niejednokrotnie bywam w urzędzie, niejednokrotnie spotykamy się w Wydziale Programów Rozwojowych z dyrektorem Dawidowskim, żeby pewne inwestycje omówić, ale też czasami spotykamy się z prezydentem Pawłem Adamowiczem na takim większym spotkaniu w celu opowiedzenia o tym, co się w dzielnicy dzieje dobrego, ale też o tych złych rzeczach i zainterweniować w imieniu mieszkańców. Ważnym elementem takiej współpracy są kolegia, które organizuje prezydent, wiceprezydent miasta Gdańska, odpowiedzialny za pomoc społeczną i za edukację Piotr Kowalczuk. To są takie comiesięczne spotkania wszystkich przedstawicieli rad dzielnic. Troszeczkę tu mi tak brakuje podejmowania takich spraw interwencyjnych za dużo. Jest tutaj problemów ogólnych, są przedstawiane na przykład przekształcenia MOPR-u, problemy z edukacją, problemy właśnie w dziedzinie pomocy społecznej. Natomiast takich konkretnych problemów dzielnic po prostu nie zgłasza się tam, ponieważ nie ma już na to czasu. Też istotnym takim elementem kontaktu miasta, prezydenta z radami dzielnic są spotkania dzielnicowe z cyklu Mój Dom, Moja Dzielnica. Wydaje mi się, że tutaj rady dzielnic mają naprawdę chyba więcej nawet niż radni miasta do powiedzenia, ponieważ to oni są gospodarzami dzielnicy, to oni razem z prezydentem odbywają taki spacer w miejsca zaproponowane również przez mieszkańców. Radni miasta tutaj tylko taką rolę, powiedzmy, drugoplanową odgrywają. I co jest ważne, z roku na rok też wzrasta rola tych spotkań prezydenta z mieszkańcami. Pojawiają się konkretne zapisy w budżecie, na przykład po spotkaniu w Oliwie już taki konkretny zapis, przekazanie pewnej kwoty pieniędzy na realizację zadań, które zgłosiła Rada Dzielnicy i mieszkańcy, miała miejsce. Tak. Z kolei ja ze swojej strony na pewno Odnotowałam takie duże spotkanie na Stogach, które były takim miejscem dosyć problematycznym, nie tylko ze względu na swoje ogromne zaniedbanie, ale to też była taka dzielnica, w której pan prezydent Adamowicz przegrał ze swoim kontrkandydatem z PiS-u. I mam takie wrażenie, że po tym spotkaniu, właściwie nie wrażenie, jestem pewna, że po tym spotkaniu wiele trudnych spraw zostało rozwiązanych, a takim wymiernym efektem jest pojawienie się basenu na Stogach chociażby i remont wielu ulic, począwszy od ulicy prowadzącej do plaży. Także są takie fora, gdzie naprawdę dużą rolę odgrywają radni dzielnicy i mają szansę się wypowiedzieć w imieniu mieszkańców i myślę, że te spotkania z prezydentem są takim chyba najważniejszym dla mnie elementem.
I na koniec jeszcze poproszę tutaj o opinię, jak wygląda współpraca z radami dzielnic z punktu widzenia Biura Rady Miasta Gdańska i to pytanie kieruję do pana Pawła Kordowskiego.
My jako Biuro Rady zajmujemy się dwoma zasadniczymi kwestiami, jeżeli chodzi o kontakty z radami dzielnic. Po pierwsze, to jest uchwały i protokoły z odbytych sesji na dzielnicach. Są to dokumenty kategorii A, które trafiają do nas, są sprawdzane pod względem formalno-prawnym. A drugą zasadniczą kwestią są to wnioski o sfinansowanie projektów inicjatyw. My jako biuro prowadzimy rejestr tych wniosków, sprawdzamy je pod kątem wykonalności i przekazujemy do wydziałów merytorycznych w celu ich realizacji. Kontakty w sprawie wniosków są to chyba najczęstsze. Tak pragnę nadmienić, że rocznie jest to około 450 do 500 wniosków. W ubiegłej kadencji było to 1500 wniosków. Od projekty przeróżne, od zadań inwestycyjnych na budowę placów zabaw, małe festyny, koncerty, spotkania z seniorami, warsztaty z seniorami i tym podobne.
Rozumiem. Jeżeli jeszcze mógłbym tutaj dopytać o jedną rzecz, to jak tutaj pan właśnie, pani Beata, zapatrują się właśnie na postulat unormowania w statutach dzielnic relacji pomiędzy radami dzielnic i instytucjami miasta?
Takie próby podejmowaliśmy na pewno, zmieniając zapisy statutu. Nie do końca nam się to udało, dlatego że właściwie my staraliśmy się raczej wprowadzić poprawki i usprawnić działanie rad, kierując się zapisami tego statutu, czyli lekko go zmodyfikować, zliftingować, ponieważ było tam kilka takich zapisów, które utrudniały życie radom dzielnicy, ale i urzędnikom. Natomiast po długich naprawdę, bo my pracowaliśmy nad tymi zmianami dosyć długo, po długich dyskusjach w różnych gremiach, tego nie udało nam się przeprowadzić. Są delikatne symptomy, które pozwalają być spokojnym, tak? Ponieważ oczywiście są tutaj zapewnienia najwyższych urzędników miejskich, że generalnie rady dzielnicy nie będą miały problemu, powiedzmy, z odbiorami chodników, dróg i ulic, bo to o takie rzeczy między innymi chodziło. Natomiast oczywiście są to tylko, jest to tylko umowa ustna, nie ma takich zapisów.
Dokładnie tak jak moja przedmówczyni wspomniała, pracując w zespole do spraw przygotowania zmian w statutach, były takie propozycje, żeby unormować to takim zapisem, że na każde pismo, na każdy postulat, czy w każdej kwestii powinna być informowana Rada Dzielnicy. Uważam, że rady są i tak informowane praktycznie o wszystkim, co się w mieście dzieje, o wszystkich zmianach, o wszystkich remontach, zmianach, które miasto planuje na dzielnicach. Taki zapis radni ostatecznie nie wprowadzili tego zapisu, ale jak mówię, radni są na bieżąco i rady dzielnic są informowane. Też tu mamy taką kwestię precedencji, bo pojawiają się takie sygnały i tak się na ogół dzieje, że przychodzi radny Kowalski, przychodzi radny Ksiński z danej jednostki. My chcemy też prowadzić coś takiego, że kontaktujemy się głównie z zarządami. Oni reprezentują dzielnicę na zewnątrz i my jako urzędnicy staramy się z nimi kontaktować.
Dziękuję. I myślę, że jest to idealny moment, w którym możemy zrobić chwilę przerwy i wracamy do państwa za kilka minut. Should we just search romantic comedies on Netflix and see what we find? I don't ever wanna see you with him.
you, but I know you never listen. I hope you can see the shape that I'm in while he's touching your skin. He's right where I should, where I should be, but you're making me bleed. Woman, woman, la 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 la, woman, woman.
Witam serdecznie po przerwie. Dla tych, którzy do nas w tej chwili dołączyli, chcę powiedzieć, iż jesteśmy właśnie w trakcie debaty w przedmiocie dyskusji o radach dzielnic w Gdańsku. Ze mną są pani Beata Dunajewska, radna miasta Gdańska, pan Paweł Kordowski, przedstawiciel Biura Rady Miasta Gdańska, Karol Ważny, przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa i Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący zarządu dzielnicy Brzeźno. Przed przerwą dyskutowaliśmy o dotychczasowych praktykach dotyczących kontaktów pomiędzy organami dzielnic oraz organami miasta. Niedawno prezydent miasta Gdańska wydał zarządzenie, w którym powołał Miejski Zespół do Spraw Współpracy z Radami Dzielnic. To się tutaj chciałem zapytać przedstawicieli miasta, jakie będą jego dokładne kompetencje?
Zespół powołany zarządzeniem pana prezydenta ma funkcję przede wszystkim doradczą i opiniotwórczą, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jednostek. Jak na pierwszym spotkaniu tego zespołu zostało ustalone, że wszystkie problemy, które trafiają do pełnomocnika prezydenta do spraw dzielnic, do pani Aleksandry Stefańskiej, ona będzie gromadzić te zagadnienia, następnie zagadnienia będą poruszane na forum tego zespołu. Do tej pory odbyło się jedno spotkanie organizacyjno-robocze, następne spotkanie planowane jest na 22 czerwca, jeszcze dokładnej agendy nie znamy, ale jeden temat, który na pewno będzie poruszany, to będzie temat realizacji wniosków związanych i realizowanych przez DRMG i WPR.
No jak każdy zespół doradczy zapewne będzie dążył do rozwiązania problemów trudnych również relacji między radami dzielnic a urzędnikami. Być może uda się wypracować taki model, który jest modelem idealnym, ponieważ to też dla urzędników jest problemem, jeżeli z danej dzielnicy X na przykład, przepraszam, Brzeźna, przychodzą pielgrzymki radnych i każdy, co gorsza, ma inne zdanie. To też byłby taki problem do załatwienia. Przed przerwą o tym rozmawialiśmy. Oczywiście ja bardzo doceniam rolę Rady Dzielnic, ale to też nie może być tak, że 12 radnych przychodzi do jednego, czy drugiego, trzeciego urzędnika. Musi być pełna reprezentacja, czyli niech to będzie zarząd, niech to będzie przewodniczący rady, chociaż na zewnątrz oczywiście do tej pory radę może reprezentować tylko przewodniczący zarządu. Jest dużo takich kwestii wzajemnych relacji, wzajemnych problemów. Oczywiście tutaj ze strony rad dzielnic zawsze będą w cudzysłowie oczywiście pretensje do urzędników, że być może za wolno działają, że być może niekompetentnie. Natomiast z drugiej strony sytuacja wygląda podobnie, tak, że z kolei my radni miejscy słyszymy o tym, że taka czy taka rada przyszła i w zasadzie co jeden przedstawiciel to miał inne zdanie. Także to też jest tutaj, wydaje mi się, dużo, dużo takich spraw do załatwienia. Też być może kompetencją tej rady byłoby, chociaż to jest ciało doradcze przy prezydencie, takie przedstawienie nowych zasad współpracy radnych miasta i radnych dzielnic. Bo oczywiście w moim okręgu nie mam problemów, świetnie się dogaduję z radami dzielnic, ale są też dzielnice, w których radni miasta narzekają na to, że kontakt z radami dzielnic jest bardzo zły albo żaden. Tak, także oczywiście prezydent nie może w sumie niczego nam nakazać, natomiast problem polega na tym, że my też oczekujemy jakichś działań ze strony tego zespołu i takie, ja przyglądam się pracy tego zespołu z dużą nadzieją.
Ja tak mam nadzieję, że ten przykład dzielnicy Brzeźno to nie był rzeczywisty przykład, a jedynie takie wskazanie jedynie przykładowe. Natomiast no tutaj statuty dzielnic jasno wskazują, że dzielnica na zewnątrz jest reprezentowana przez zarząd, któremu przewodniczy przewodniczący zarządu. I to też jest kwestią tego, że no, radni dzielnic, każdy z radnych dzielnicy no, powinien wiedzę na tym poziomie przyswoić i od interwencji w Urzędzie Miejskim w innych instytucjach jest zarząd. To jest jego i prawo, jego obowiązek. Jeśli w zarządowi ktoś zgłasza, że jest problem, to zarząd powinien się tym zająć. I dzięki temu, że w danej dzielnicy rzeczywiście te postanowienia statutu są realizowane, czyli to zarząd kontaktuje się z poszczególnymi jednostkami miejskimi, no ten przepływ informacji powinien być zdecydowanie lepszy i dla samej Rady Dzielnicy, bo zarząd może od razu odpowiedzieć, na przykład my w Brzeźnie robimy to w ten sposób, że w momencie, w którym ja wysyłam gdzieś interwencję jako przewodniczący zarządu dzielnicy, od razu przesyłam ją e-mailem do wszystkich radnych dzielnicy. Każdy radny dzielnicy widzi, z czym wystąpiłem, do kogo wystąpiłem, jak przychodzi odpowiedź, to również od razu tę odpowiedź rozsyłam do każdego z radnych dzielnicy. Te interwencje i wychodzące, i odpowiedzi, które przychodzą, publikujemy na naszej stronie internetowej, więc nie tylko dla radnych dzielnicy jest to wiedza absolutnie dostępna, ale też dla każdego mieszkańca i nie tylko mieszkańca, bo dosłownie dla każdego, kto korzysta z internetu, może to w dowolnej chwili sprawdzić. Jeśli nie korzysta z internetu, to na naszych dyżurach może w formie takiej tradycyjnej się z tym zapoznać. Natomiast faktycznie, jeśli byłyby dzielnice, w których radni dzielnicy próbują na takich bezpośrednich kontaktów, a sądzę, że mogą być w innych dzielnicach takie przypadki, no to radny dzielnicy jest po prostu osobą fizyczną i może się zwrócić ze skargą czy z wnioskiem jak każdy obywatel, ale no nie ma tu jakiejś uprzywilejowanej pozycji z tego tytułu, że został wybrany na radnego dzielnicy, przynajmniej z formalnego punktu widzenia. Także no ten powołany zespół też sądzę, że będzie przede wszystkim utrzymywał kontakty z zarządami dzielnic i no też będzie taki przepływ informacji.
Ja muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem tego, jak działa właśnie zarząd dzielnicy Brzeźno, bo już wcześniej Cezary opowiadał mi o tej właśnie praktyce publikowania wszystkich odpowiedzi na pisma i wniosków interwencji w internecie, także jest to na pewno sporo pracy, którą musicie w to włożyć, ale sądzę, że mieszkańcy to też doceniają. No u nas wygląda to od pewnego czasu też myślę, że dosyć obiecująco, bo zarząd publikuje takie dosyć systematyczne informacje i dla radnych, i dla mieszkańców w naszych portalach dzielnicowych, ale sądzę, że właśnie jednym z takich zadań tego zespołu mogłoby być też takie promowanie pozytywnych wzorców, czy może inicjowanie nawet jakichś rozwiązań takich legislacyjnych, które mogłyby jakoś to ustandaryzować. Może nie zawsze aż tak dużo trzeba robić, ale gdzieś tam pewnie ta polityka informacyjna rad dzielnic, zarządów dzielnic w stosunku do mieszkańców też pozostawia w niektórych miejscach sporo do życzenia. Natomiast ja bym też oczekiwał ze strony tego zespołu i cieszę się, że jest też właśnie powołany nowy pełnomocnik do spraw rad dzielnic. Jest ten zespół, w którego skład wchodzą też osoby, które myślę, że dały się już poznać jako no, dobrze współpracujące z dzielnicami w poprzednich latach i w związku z tym liczę na to właśnie, że wiele takich właśnie standardów zostanie wypracowanych. Może rzeczywiście nie wszystko musi być wprost zapisane w aktach prawnych, chociaż ja jako z racji wykonującego zawód prawniczy, no to wolałbym, żeby właśnie była taka gwarancja też normatywna co do tych rozwiązań, ale z drugiej strony nawet jeżeli to miałoby być właśnie taką umową społeczną uregulowane i właśnie gdzieś tam poprzez promowanie dobrych praktyk, tak jak chociażby Biuro Rozwoju Gdańska w ostatnich latach bardzo intensywnie się kontaktuje z radami dzielnic i zachęca ich wręcz poprzez różne spotkania, poprzez wysyłanie masy pism, e-maili w takim oczywiście pozytywnym znaczeniu, zachęcając ich do kontaktowania się. Gdyby to w ten sposób miało funkcjonować i poprzez to, że przecież zespół składa się z przedstawicieli różnych jednostek organizacyjnych miasta, gdyby w każdej z tych jednostek podobne standardy zostały wdrożone, no to byłbym bardzo zadowolony. No i myślę, że to jest z naszego punktu widzenia, czy z mojego punktu widzenia jedno z takich istotniejszych zadań. I brakowałoby chyba też takiej jeszcze, czy brakuje płaszczyzny, o której zresztą i Cezary, i Beata wspominali, właśnie takiego bieżącego zajmowania się problemami. No bo te kolegia są fajne, tylko właśnie, że zajmują się sprawami ogólnymi, które też są potrzebne. Ja bym samej formuły kolegiów raczej nie zmieniał, bo żebyśmy właśnie zbyt szczegółowo też tych spotkań nie przeprowadzali, ale z drugiej strony właśnie takie drobne interwencje w sprawach bieżących też na pewno byłyby wskazane i nie wiem, czy to pełnomocnik powinien się tym zajmować, czy właśnie może w ramach powielania pewnych standardów w każdej z jednostek organizacyjnych jakaś osoba powinna być powołana do takiego przysłowiowego popychania niektórych spraw, żeby sprawnie zostały załatwione, no to jest pewnie już do decyzji zespołu czy rekomendacji dla prezydenta, ale myślę, że jakieś zmiany w tym zakresie byłyby wskazane.
Dziękuję. To tutaj już w zasadzie Karol poruszył nieco temat składu miejskiego zespołu. To chciałem się tutaj właśnie zapytać, w takim razie jak rozumiem, przedstawiciele dzielnic są zadowoleni z tego faktu, jaki skład jest w miejskim zespole. To znaczy skład miejskiego zespołu zapewni realną, waszym zdaniem, czy zapewni realną możliwość kontaktowania się z tymi wszystkimi instytucjami w mieście, w którym na co dzień dzielnice muszą załatwiać sprawy?
Czy ja nie ukrywam, że nie znam osobiście wszystkich osób, które są członkami zespołu. Część jest mi znana. Te osoby, z którymi miałem do czynienia, no chociażby właśnie Paweł Kortowski, przewodnicząca, którą jest Aleksandra Stefańska, czy pani Ewa Zajko z Biura Rozwoju Gdańska, no to są takie osoby właśnie, które myślę, że zawsze pokazywały się właśnie z takiej pozytywnej strony w tym zakresie. Natomiast, no może tutaj więcej na ten temat mógłby jeszcze Cezary powiedzieć, jako też przewodniczący zarządu, który no, z tych kontaktów bieżących z urzędnikami ma na pewno więcej. No niemniej myślę, że same założenia tego zespołu, też ten zakres kompetencji, no gdzieś tam sugeruje, że jest to dobry kierunek i dużo oczekujemy od tego zespołu na pewno, ale myślę, że też optymistycznie możemy spoglądać na to, jakie są perspektywy działania tego zespołu.
Jeśli chodzi o skład zespołu, to ja również nie znam wszystkich przedstawicieli zasiadających w tym zespole. Natomiast zdecydowana większość nazwisk, na które patrzę, to są nazwiska osób bardzo doświadczonych, jeśli chodzi o dotychczasowe prace w jednostkach miejskich. I nie tylko doświadczone, ale też takie, nie będę tutaj wymieniał konkretnych nazwisk, bo to z kolei a contrario sugerowało, że pozostali może niekoniecznie są aż tak dobrze sprawdzeni w działaniu. Natomiast no, widzę tutaj faktycznie nazwiska, które bardzo pozytywnie wpłynęły na konkretne instytucje, których też może nie będę wymieniał, ale faktycznie są to osoby, które do części z tych instytucji, które są reprezentowane w zespole, wprowadziły nową energię i no, wprowadziły taki nowy sposób też komunikacji. Tak? No, jeśli chodzi o tą komunikację, to tutaj widzę właśnie kilka osób, z którymi mi się bardzo dobrze współpracuje w różnych działaniach i myślę, że ten zespół bardzo dobrze rokuje, jeśli chodzi o ten potencjał osobowy. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, jeśli chodzi o zakres konkretnych działań, bo no, póki co ten zakres kompetencji, jeśli chodzi o takie działania opiniotwórcze, doradcze, konsultacyjne, jest, no to tak naprawdę oznacza wszystko i nic. I dopiero w praktyce okaże się, jak ten zespół działa, jak często się spotyka, ile może rzeczy sobie wziąć na głowę do zrobienia. To też jest zagadnienie, które często dopiero w praktyce jest testowane, ale rokuje to naprawdę bardzo dobrze. Także bardzo mocno trzymam kciuki.
Dziękuję serdecznie. Natomiast tutaj pytanie do przedstawicieli miasta. Jakimi kryteriami kierowano się, kiedy ustalano skład tego zespołu?
To jest zespół doradczy pana prezydenta, więc mogę tylko domniemać, że chodziło tutaj o jak najwyższe kompetencje i ścisły związek w przeszłości z działalnością rad dzielnic. Są oczywiście takie obszary, które są dla rad dzielnic, dla mieszkańców i osób reprezentujących mieszkańców ważniejsze, czyli no, nie ukrywajmy, no, mamy teraz na przykład reformę edukacji. Jeżeli zdarzyłoby się, że w dzielnicy jest zamykana szkoła, to oczywiście będzie to temat numer jeden. Jeżeli jest duża inwestycja drogowa, no to też jest ważny temat i nie znałabym radnego dzielnicy, który by się tematem nie zainteresował. Tak jak teraz zarówno na Oruni, jak i na Stogach budowane są baseny na Osowie. Na Osowie już ten basen powstał. No to wokół tego kręciły się jakby wszystkie rozmowy, tak? W tym zespole takie osoby, które za te poszczególne obszary odpowiadają, oczywiście się znajdą i będą w stanie też na pewne pytania odpowiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj oczywiście do takiego bezpośredniego kontaktu będzie dochodziło dosyć rzadko, ponieważ no, zespół ma doradzać prezydentowi. Natomiast zastanawiam się nad jednym, bo jeszcze niedoprecyzowany jest cały program działania, czy ta rada przy prezydencie zajmie się również tworzeniem nowych statutów, bo taki był też postulat radnych dzielnicy. My na pewno do końca tej kadencji tych statutów nie ruszymy. One już w tej chwili są funkcjonalne, tak? Ale oczywiście co jakiś czas pojawiają się głosy, że jednak w następnej kadencji, no to dobrze byłoby, gdyby obowiązywał nowy statut, ponieważ i wyzwania stawiane przed radami dzielnic są nowe i większe. I też wydaje mi się coraz większe kompetencje. Stąd wracam do tematu, który już poruszałam. Być może ten statut będzie musiał jeszcze jakoś to wszystko doprecyzować w kontekście współpracy i roli radnych miasta, tak? Bo teraz to troszeczkę jednak się zaciera. My jako radni miasta mamy obowiązek kontaktować się z mieszkańcami, wy też, tak? I są takie płaszczyzny, gdzie nawet między sobą zaczynamy konkurować, tak? Także myślę, że taki nowy statut mógłby to wszystko dookreślić i nie widzę powodu, dla którego ta rada nie miałaby się zająć napisaniem nowego aktu prawnego, na podstawie którego miałyby działać w kolejnej kadencji Rady Dzielnicy.
Paweł Kordowski.
Jeżeli chodzi o dobór członków do tego zespołu, dyrektorzy wydziałów, jednostek organizacyjnych na ogół oddelegowali pracowników, którzy z ich jednostki lub z wydziału do tej pory zajmowali się kontaktami z radami dzielnic, bądź współpracowali z nimi przy realizacji różnych projektów. Mamy też w tym zespole, tak pragnę zauważyć, jednego radnego dzielnicowego, który, jak wszyscy wiemy, jest to pan Maciej Kochanowski, pracuje jednocześnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Mówię, na oku to są przedstawiciele wydziałów, jednostek, które do tej pory były odpowiedzialne za kontakty z radami dzielnic z ramienia wydziału lub jednostki.
Rozumiem. Dziękuję serdecznie za wszystkie tutaj przedstawione głosy i postulaty. W tym momencie zaprosimy państwa na chwilę przerwy, a po przerwie będziemy dyskutować na temat ostatnich zmian w statutach rad dzielnic. Witam serdecznie po przerwie. Przypominam, że dyskutujemy dzisiaj na temat gdańskich dzielnic. Ze mną są pani Beata Dunajewska, pan Paweł Kordowski, pan Karol Ważny i pan Cezary Śpiewak-Dowbór. Przed przerwą dyskutowaliśmy na temat nowo powołanego Miejskiego Zespołu do Spraw Współpracy z Radami Dzielnic. Natomiast oprócz powołania tego zespołu w ostatnim czasie były również podejmowane zmiany w statutach dzielnic. Aczkolwiek, jak bardzo często się to zdarza, najbardziej interesujące jest to, co się ostatecznie w zmianie nie znalazło. I tutaj, kiedy przeglądałem postulaty, które pojawiały się przy uchwalaniu ostatnich zmian w statutach dzielnic, natknąłem się na postulat nadania radom dzielnic inicjatywy uchwałodawczej. No i pytanie, dlaczego ostatecznie to nie zostało przyjęte i czy być może ten postulat będzie powracał przy okazji uchwalania nowych statutów, co jak zostało przed przerwą powiedziane, być może będzie miało miejsce w następnej kadencji.
Wszyscy patrzą na mnie. No, na pewno się będzie pojawiał. To jest bardzo ważny postulat, aczkolwiek no, musi być tutaj wola polityczna wszystkich klubów zasiadających w Radzie Miasta, a takiej woli politycznej nie było i to była pierwsza rzecz, którą sobie w zespole, w którym zresztą pracowali zarówno Karol Ważny, jak i Cezary, ustaliliśmy, tak, że takiej woli politycznej nie ma, że być może w przyszłości, ale teraz mamy inne rzeczy do załatwienia i powiem szczerze, chyba takich większych spięć między nami w tej kwestii nie było, bo panowie jednak twardo stąpają po ziemi i wiedzą, że są rzeczy łatwe do przewalczenia i takie, których się po prostu przewalczyć nie da. Także zajęliśmy się sprawami, które ułatwiały w tym statucie, które ułatwiały funkcjonowanie rad dzielnic, ale też które zlikwidowaliśmy bariery, które zdecydowanie tę pracę utrudniały. Tak jak chociażby kwestia głosowania, znaczy odebrania ślubowania od radnego. Do tej pory było tak, znaczy w tym statucie uchwalonym poprzednio było tak, że radny musiał się pojawić na pierwszym spotkaniu i ślubowanie od niego przyjmował przewodniczący. Jeżeli się nie pojawił, to automatycznie nie był w stanie brać udziału w pierwszym głosowaniu już na samej Radzie Dzielnicy i był wykluczony z wyboru przewodniczącego Rady. Tak? I to jaskrawy przykład mieliśmy we Wrzeszczu. Tutaj radni protestowali, ale rzeczywiście ten zapis trochę nie do końca w praktyce, my po prostu nie wiedzieliśmy, jakie skutki on może przynieść. W praktyce okazało się, że no, takie dosyć poważne. Po drodze pojawił się jeszcze pomysł, a w zasadzie konieczność wprowadzenia do statutów inicjatywy nie uchwałodawczej, tylko
konsultacyjnej,
tak. I rady dzielnic będą miały prawo wnoszenia inicjatywy konsultacyjnej, zawsze mi to słowo umyka. Jedne będą partycypować finansowo, to duże dzielnice, inne małe będą musiały tworzyć koalicję kilku dzielnic, które poprą inicjatywę referendalną. To chyba takie najważniejsze. A, jeszcze jedna rzecz, na której mi bardzo zależało i tutaj w zasadzie panowie zostawili mi wolną rękę, to była kwestia wydłużenia przerwy między złożeniem jednego wniosku o odwołanie, który się nie powiódł, z trzech miesięcy do 9 miesięcy. I jakoś tak to wyglądało. O co chodzi? Chodzi tutaj o taką prostą rzecz. W wielu dzielnicach jest tak, że wybrane władze już po miesiącu czy dwóch przestają się podobać pewnej części radnych. Nie zawsze to się wiąże z tym, że większość jest przeciw, ale to są 3-4 osoby. Zbierają koalicję, składają wniosek, no i wtedy staje się bardzo nerwowo, prawda? Zarząd jest, czy przewodniczący rady jest próba odwołania go. Jeżeli to się nie udaje, to za 6 miesięcy według starego statutu można było złożyć kolejny wniosek. I to stwarza takie wrażenie niestałości. Tak? A bardzo ważne w pracy również, nie tylko w Radzie Miasta, ale i przede wszystkim w dzielnicach, jest to, żeby mieszkańcy mieli takie wrażenie stałości. Tak? Że jeżeli sprawy toczą się w miarę dobrze, to nie jest dla mieszkańca istotne, czy panie i panowie w zarządzie i w radzie się kochają. Ważne jest, żeby wszystko było okej, w sensie dla mieszkańca, żeby te chodniki były połatane, żeby prawda, drogi były niedziurawe i to jest istotne. Myślę, że wydłużenie tego okresu też stworzy taką możliwość naprawy, tak? Bo w 6 miesięcy spotkają się raz, drugi. Jak ludzie są pokłóceni, to tak naprawdę unikają siebie, więc te rady się nie spotykają ze sobą tak jak trzeba, czyli co miesiąc, tylko co parę miesięcy i to wypada jedno lub dwa spotkania. W tym czasie niczego się nie uda naprawić, a mieszkańcy to widzą i potem jest coś takiego, że o po co my poszliśmy na te wybory, tak? Oni się tylko kłócą między sobą. Tu chodzi o takie czysto ludzkie stosunki i o to, żeby mieszkaniec był zadowolony i żeby dać też szansę radom dzielnic, żeby się między sobą dogadały, bo to czasami nie wygląda fajnie.
Paweł Korodowski.
Znaczy, jeżeli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą, w pierwszej kolejności należałoby dokonać zmiany statutu miasta Gdańska. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje prezydentowi, radnym, komisjom lub grupie 2000 mieszkańców. Tutaj trzeba by było dopisać jednostki pomocnicze albo w tym wypadku rady dzielnic. Po uchwaleniu statutu przez Radę Miasta przesłać go do zaopiniowania do prezesa Rady Ministrów i czekać po prostu na odpowiedź od prezesa Rady Ministrów. Zmiany w statutach, tak jak przedmówczyni wspomniała, dotyczą wydłużenia tego okresu, jeżeli chodzi o odwołanie przewodniczącego zarządu, z 6 do 9 miesięcy. Mamy też zmiany takie drobne, kosmetyczne, między innymi wyjaśnienie, co to jest wielkość bezwzględna przy głosowaniu nad przewodniczącym, odwołaniu czy powołaniu przewodniczącego zarządu.
To jest bardzo istotne, tak, bo niejednokrotnie byłam, wy pewno też, w sytuacjach, gdzie wszyscy do siebie nerwowo dzwonili, czym jest bezwzględna większość statutowego składu na przykład. Tak, a tu jest teraz pięknie wszystko wyliczone, że to jest 6, 7, 10 osób, zależnie od jakby składu rady i osobowego składu rady.
Kolejne zmiany, i to są już takie zmiany trochę większe, dają Radzie kompetencje do opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bo chciałem przypomnieć, że w tych statutach z 2003 roku takie prerogatywy rady posiadały, natomiast jeżeli statuty były podjęte w 2011 roku, pan wojewoda te zapisy uchylił i tak naprawdę rady nie miały podstawy prawnej do opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tam udawało się to obchodzić, powołując się na inne przepisy, na inną podstawę prawną. W tych statutach to jest, mam nadzieję, że pan wojewoda tego nie zakwestionuje. No i ostatnia kwestia, która została dokonana zmiany w statucie, to są po prostu jeszcze kwestie związane z wyborami, z rejestracją kandydatów, ze zwołaniem pierwszego spotkania, na którym przewodniczący Rady Miasta wręcza zaświadczenia o wyborze, no i później tych pierwszych sesji. To są najważniejsze, najistotniejsze zmiany.
Rozumiem, dziękuję. Chciałem tutaj natomiast zadać przedstawicielom dzielnic również pytanie. Było już wspomniane, że jedną ze zmian była kwestia wprowadzenia możliwości wniosku o przeprowadzenie konsultacji przez dzielnicę. I przeczytałem tutaj taką informację, że sami radni dzielnic wnosili o to, żeby ten próg liczby mieszkańców, które muszą liczyć łącznie dzielnice, aby wniosek był ważnie złożony, to jest aż 50 tysięcy mieszkańców. No i tutaj pytanie, i przeczytałem, że to sami przedstawiciele rad dzielnic prosili, żeby był taki wysoki próg, aby powstrzymać pokusy konsultowania każdej, nawet najmniejszej rzeczy. No to tutaj pytanie, to czy naprawdę w radach dzielnic nie ma jakiejś takiej świadomości potrzeby racjonalności korzystania z mechanizmów partycypacyjnych, żeby trzeba było aż takie progi dawać, czy nie można się było jakoś inaczej umówić, bo próg 50 tysięcy mieszkańców, gdzie w zasadzie tylko Chełm może złożyć taki wniosek samodzielnie, no wydaje się być dosyć wysoki. Karol Ważny.
Powiem szczerze, ja nie pamiętam dokładnie, żebym ja taki postulat formułował, także może gdzieś tam jakieś takie zdanie padło. Nie chcę tutaj przerzucać odpowiedzialności na Cezarego, ale może gdzieś tak żeśmy się umówili, że jakaś większa, bo to raczej chyba nie chodzi o te większe dzielnice, tylko tam, gdzie ma być ta wspomniana przez Beatę koalicja, jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, bo to już jakiś czas temu żeśmy dyskutowali ten temat. No niemniej moim zdaniem oczywiście trzeba byłoby te konsultacje społeczne jak najbardziej otworzyć, no bo to też jest w zasadzie tylko konsultacja, tak? To przecież nie jest nic wiążącego. Zresztą podobnie jest z tą inicjatywą uchwałodawczą. Nie przeceniałbym tego, bo też nie ma aż tak wiele spraw ogólnomiejskich, w których Rada Dzielnicy mogłaby mieć swoją inicjatywę. Może ewentualnie można byłoby pomyśleć o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, chociaż w zasadzie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zasadzie wyraźnie wskazuje, że to wójt musi wystąpić z tym projektem, no ale może dałoby się podciągnąć też te kwestie. W pozostałym zakresie nie wiem, czy ta inicjatywa uchwałodawcza do Rady Miasta byłaby aż tak bardzo potrzebna. No niemniej sam fakt właśnie, że to jest tylko inicjatywa, a ostateczna decyzja i tak pozostaje do Rady Miasta. No myślę, że w sumie można byłoby taki ukłon w kierunku Rady czy tych społeczności dzielnicowych wykonać, ale zgadzam się tutaj z Beatą, że ten statut, te zmiany statutowe miały na celu tylko uporządkowanie takich spraw bieżących, najbardziej newralgicznych. Nad tymi kwestiami takimi może szerszymi pewnie będzie jeszcze okazja w przyszłości podyskutować. Natomiast wracając do tych konsultacji społecznych, też myślę, że można ten temat jeszcze dyskutować. W zasadzie sprawa dopiero powstała, ruszyła. Jeszcze żadnych konsultacji społecznych w tym trybie chyba nie przeprowadzono, oprócz chyba tych dotyczących samych statutów dzielnic. No a na pewno nie było takich konsultacji, które z inicjatywy rad dzielnic miałyby zostać przeprowadzone, więc nie wiemy też, czy w praktyce jest to bardzo duża bariera, chociaż rzeczywiście wydaje się to jakieś może nadmierne utrudnienie. Niemniej myślę, że jeszcze jest na pewno temat do dyskusji i sądzę, że ostatnie słowo nie zostało jeszcze wypowiedziane w tej sprawie.
Cezary Śpiewak, Dowór.
Jeśli chodzi o kwestie statutów, to oprócz tych rzeczy, które zostały wymienione, co do czego zostały poczynione zmiany, to też warto przypomnieć, że zmiany też zostały poczynione co do uregulowania kwestii doręczeń, zawiadomień o sesjach, co też jest bardzo ważne, ponieważ w poprzednim brzmieniu statuty no przy ewentualnej jakiejś złej woli któregoś z radnych dzielnic, a musimy pamiętać, że sporo jest radnych dzielnicy, tak? Bo w małych dzielnicach to jest 15 osób w każdej radzie, w dużych dzielnicach 21, więc mogłyby się zdarzyć przypadki w skali całego miasta, gdzie ktoś z jakichś powodów, na przykład z takich, że jakieś środowisko z nim związane, uzyskał mniejszość w Radzie Dzielnicy, w jaki sposób chciałby próbować torpedować pracę Rady. No, te kwestie doręczeń, zawiadomień o sesjach w poprzednim statucie były, dawały takie możliwości. Nie wiem, czy to gdziekolwiek zostało wykorzystane, ale dawały takie możliwości. Obecnie jest w statutach duża zachęta do korzystania z formy elektronicznej zawiadomień. Natomiast jeśli ktoś z formy elektronicznej korzysta, to też są tutaj publiczne zawiadomienia. Jest to tak uregulowane, że rady dzięki temu mogą zdecydowanie sprawniej działać i nawet w przypadku, gdyby gdzieś wystąpiła jakakolwiek zła wola ze strony któregokolwiek z rady dzielnicy, to cała rada ma możliwość realnego działania i trudno jest takie prace rady, sesje rady zablokować przez to, że na przykład ktoś by twierdził, że nie wiedział w ogóle o sesji. To jest jedna kwestia, która niby jest kwestią czysto techniczną, ale w skrajnych przypadkach, które wydaje mi się, że się nigdy nie pojawiły, aż tak skrajne przypadki, ale hipotetycznie biorąc pod uwagę ilość osób, które są zaangażowane w całe przedsięwzięcie w postaci gdańskich rad dzielnic, mogłoby się to gdzieś wydarzyć. To jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia taka, no niestety, z którą się nie udało przebić, to kwestia informowania przez jednostki miejskie, rad dzielnic o działaniach podejmowanych na dzielnicy. To jest też to, co Paweł Kordowski wspomniał, czyli nie ma dzisiaj tego obowiązku informowania. Ja byłem gorącym zwolennikiem, ażeby każda jednostka miejska, jeśli wysyła jakieś zlecenie, nie wiem, do firmy zewnętrznej, żeby naprawiła dziurę w jezdni, żeby wysyłając takie zlecenie też była zobligowana do wysłania tego do wiadomości, nawet bez żadnego pisma przewodniego, tylko normalnie do wiadomości, do Rady Dzielnicy, żeby Rada też miała świadomość, że coś tu się będzie działo, żeby mogła poinformować o tym mieszkańców. Takie informacje są rozsyłane przez wiele instytucji, ale jednak ma to taki charakter nie do końca kompleksowy. To znaczy są urzędnicy, którzy to po prostu wysyłają, nie wiem, jest Biuro Rozwoju Gdańska, które w zasadzie ja otrzymuję więcej informacji z Biura Rozwoju Gdańska niż kiedykolwiek potrzebowałem, także na przykład Biuro Rozwoju Gdańska świetnie informuje. Natomiast są też instytucje, które czy w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, czy w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, dużo zależy też od konkretnego działu, od konkretnego urzędnika i tutaj ja miałem nadzieję na uregulowanie tego w sposób kompleksowy, natomiast no też przekonującym argumentem była kwestia formalna, ponieważ no te statuty powinny regulować działalność rad dzielnic i nie powinny regulować i narzucać jakichś obowiązków innym podmiotom niż rady dzielnic. I no to był argument, który faktycznie w jakiś sposób mnie przekonuje, że to akurat w statutach dzielnic nie zostało uregulowane. Natomiast idealnym rozwiązaniem moim zdaniem byłoby, gdyby te jednostki miejskie na podstawie swoich aktów wewnętrznych takie informacje do dzielnic były zobligowane przesyłać, bo raz jeszcze powtórzę, ta dobra praktyka w jakiejś mierze funkcjonuje. Ale tak jak też Karol wspomniał, ja też, jeśli chodzi o moją pracę zawodową, jestem radcą prawnym i też lubię, jak wszystko jest uregulowane i jest jasne, tak? I nie będzie tak, że zamiast pani Ani przyjdzie pani Zosia i pani Zosia już tego wysyłać nie będzie, bo jej się nie będzie chciało na przykład. Oczywiście, mówię, idzie to wszystko w dobrą stronę, jak przypomnę sobie, jak to wyglądało jeszcze, powiedzmy, 5 lat temu, no to faktycznie dzisiaj to informowanie jest dużo, dużo szersze niż było 5 lat temu, natomiast myślę, że można byłoby to jeszcze dalej doprecyzować po to, żeby właśnie rady dzielnic, ale też czemu nie radni miasta, wręcz w pierwszej kolejności razem z radami dzielnic powinni być informowani i też uważam, że radni dzielnic powinni też się bić o to, żeby mieć informacje nie tylko takie czysto prasowe wysyłane gdzieś przez powiedzmy magister, przez jakieś biuro prasowe, ale też informacje takie po prostu z placu boju, tak? No jeśli pan, który odpowiada za właśnie jakieś kwestie remontowe dróg, wysłałby do wiadomości i do rady dzielnicy i do radnych z okręgu informacje, to myślę, że w jego ilości roboczogodzin pracy dodanie do kolejnego adresata do wiadomości, gdzie zazwyczaj to się i tak dzieje w jakiejś formie elektronicznej, nie byłoby jakimś znacznym problemem, a z kolei umożliwiłoby, oczywiście zapewne nie wszystkie rady dzielnic by z tego bardzo aktywnie korzystały, ale myślę, że wiele rad dzielnic by się ucieszyło z tego, że mogą poinformować swoich sąsiadów, mieszkańców dzielnicy o tym, co się dzieje. Ja wiem, że dzisiaj na pewno do żadnej konkluzji, żadnego porozumienia co do tego nie dojdziemy, bo no, te postulaty ale to są bardzo daleko idące. Natomiast nie chciałbym tej dyskusji zamykać, tylko raczej ją dalej na nowo otwierać, bo być może krok po kroku jakoś uda się zbudować większe poparcie dla takiego pomysłu.
Znaczy, przepraszam, bo to może jeszcze tutaj tylko krótko na początku pan Karol Ważny i później Beata Dunajewska, bo nasz czas antenowy niestety nieubłaganie dobiega końca, więc proszę jeszcze tylko naprawdę jedno dwuzdaniowe uwagi.
Ja chciałem tylko, wzmacniając ten przekaz, właśnie podkreślić, że rola radnych miejskich i radnych dzielnic w tym zakresie jest w zasadzie identyczna. Oczywiście radny miasta ma troszeczkę z racji większego doświadczenia, może też większego poparcia politycznego, silniejszą pozycję taką indywidualną, ale jednak formalnie jesteśmy tak samo, mówiąc znowu trochę kolokwialnie, pokrzywdzeni, więc sądzę, że można jeszcze wiele w tym zakresie zrobić, a przykłady innych miast, czy to Szczecina, czy Poznania, czy Krakowa, czy jeszcze wielu innych miast na prawach powiatu pokazują, że także w statutach można te kwestie uregulować.
Dziękuję serdecznie. Niestety musimy już kończyć. My wszyscy zdajemy sobie sprawę, że poruszyliśmy tylko jakiś niewielki fragment funkcjonowania dzielnic w Gdańsku. Niemniej myślę, jeżeli pozwolę sobie przedstawić tutaj taką konkluzję, iż widać jest, że tak przedstawiciele dzielnic, jak i przedstawiciele miasta widzą pewne wspólne cele, co myślę daje nadzieję na to, że małymi krokami instytucje dzielnic będą wzmacniane i ta forma partycypacji społecznej będzie coraz bardziej efektywna. Zresztą jeszcze tak na koniec można zaznaczyć, że prawdopodobnie 1 października wszystkie gdańskie dzielnice będą już miały swoje rady. W tym miejscu zresztą serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Zaspy Rozstaje, aby 1 października uczestniczyli w wyborach. Tak więc serdecznie zapraszamy. Ja jeszcze chciałem raz serdecznie podziękować wszystkim moim rozmówcom. Pani Beacie Dunajewskiej z Rady Miasta Gdańska, panu Pawłowi Kordowskiemu z Biura Rady Miasta Gdańska, Karolowi Ważnemu z Rady Dzielnicy Osowa i Cezarowi Śpiewak-Dowborowi z Zarządu Dzielnicy Brzeźno. Dziękuję serdecznie.
Metropolia w kontekście.